Mądre dzieci.
Zimowe ferie trwają w najlepsze. Mam nadzieję, że dobrze spędzacie ten ulubiony, wolny czas. No a przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby odpoczywając, tak przy okazji, czegoś się dowiedzieć. A my dziś sprawdzimy, co to jest kultura i czym zajmuje się kulturoznawca. Czy taki naukowiec bada tylko to, co dotyczy kina i teatru, czy może jednak prowadzi inne jeszcze obserwacje? Zapytamy też pana klimatologa, co z zimą i ze śniegiem. Czy to może sprawa ocieplenia klimatu, że wydaje się, że z roku na rok śniegu jest coraz mniej? Podpowiemy też, jak samemu zacząć obserwować pogodę. Kolejny temat, który pojawi się dziś w programie, to skamieniałości. Dowiemy się, czym zajmuje się paleontolog i jakie skamieniałości znajdują naukowcy w naszym regionie, na Lubelszczyźnie. Będzie także o tym, co wspólnego mają tęcza i warzywa. To wszystko będą wyjaśniać obecni w naszym programie naukowcy, także młodzi eksperci z lubelskich szkół, których z mikrofonem odwiedza Paulina Superczyńska. Programu słuchacie dzięki realizatorom dźwięku. To pan Krzysztof Mysiak i Jarosław Gołowit. Ja nazywam się Kinga Szymanek i zapraszam was do wspólnego spędzenia czasu.
Ma się rozumieć!
W naszym radiowym studiu kulturoznawczyni pani profesor Katarzyna Smyk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Czy jesteście ciekawi, czym zajmuje się taki naukowiec?
Wystarczy może przyjrzeć się samemu słowu kulturoznawca, żeby się domyślić, że tam będzie i kultura, i znawstwo. I ten kulturoznawca czy kulturoznawczyni to są badacze, którzy naukowo zajmują się różnymi zjawiskami kultury. A kultura, no to jest pole bardzo szerokie. W zasadzie, gdzie byśmy teraz oka nie zawiesili, na co byśmy nie spojrzeli, to jest związane z kulturą. Można wyjrzeć za okno, proszę bardzo, a tam za oknem jest jakieś osiedle, są jakieś drzewka posadzone według pewnego systemu, jest ustalone już od dawna w naszej kulturze właśnie to, że jeździmy prawą stroną, jeżeli ktoś widzi ulicę przez okno, to już widzi, że a za chwilkę za ulicą mamy też jakieś osiedle, mamy jakiś dom, na balkonie fotel albo kwiaty w oknie, telewizor widać sąsiada, bo pewnie ma taki już dosyć spory, że możemy go zaobserwować. To są wszystko elementy, które będą kulturoznawcę interesować. Co ludzie oglądają w telewizji? Dlaczego wybierają właśnie to? Co ludzie robią na swoich balkonach? I dlaczego właśnie w niektórych przypadkach jest to miejsce odpoczynku, w innym jest to miejsce grillowania, jeszcze innym jest to punkt obserwacyjny, gdy któryś z naszych sąsiadów albo sąsiadka nie ma co robić i wtedy przygląda się, co robią inni sąsiedzi. Czyli zobaczmy, kulturoznawcę będzie interesowało, co i dlaczego ludzie robią oraz co i dlaczego ludzie nie robią. Popatrzmy, mamy na sobie jakieś ubrania. Jest jakiś system kulturowy właśnie, który nakazuje, że dzisiaj jestem ubrana właśnie w ten sposób. Nie mogę ja, ani pani, ani nasi słuchacze nie mogą teraz siedzieć i słuchać naszej audycji w sutannach, bo jest to kulturowo strój przypisany księżom. Ja może zaczęłam od tego naszego pobliża takiego, czyli tego, co mamy najbliżej siebie, ponieważ zazwyczaj kultura potocznie jest kojarzona z tym, co jest kulturalne, czyli teatr, czyli opera. Też nawet od razu akcentuję to jak opera, żeby było tak bardziej staroświecko i dostojnie. Z kulturą też jest związane to, czy czytamy książki, czy nie, ale oczywiście, że to wszystko jest ważne. Też język, jakim się posługujemy, instytucje kultury, domy kultury. Ale pamiętajmy, że też kulturoznawcę nie tylko działanie domów kultury, oferta kulturalna Lublina interesuje, ale też właśnie te proste nasze domowe zachowania. Do takich prostych, wydawałoby się bliskich nam zachowań też należy Wigilia, wieczerza wigilijna. To bardzo mocny, tak wyrazisty dla nas obszar do badań, bo każda potrafi Prawa ma znaczenie. To, czy ktoś, kto czyta Ewangelię w tym roku, a kto w następnym, a jaka jest kolejność składania sobie życzeń przy opłatku, to wszystko są te obszary interesujące dla kulturoznawcy.
Kolejny obszar do badań podsuwają naukowcom nowe technologie, którymi posługujemy się na co dzień.
Ważnym takim teraz rozwijającym się obszarem zainteresowań kulturoznawców jest sieć. Czyli wszystko to, co dzieci, młodzież robi z internetem, w internecie, ze smartfonem, przed smartfonem. To są też te gry, jest nawet specjalna nazwa ludologia na taką dziedzinę kulturoznawstwa, która zajmuje się grami komputerowymi i tym, dlaczego niektóre gry są interesujące i co młodzież, wiadomo, że i starsi też lubią w grach. Dlaczego gry to taki ciągle duży obszar ludzkich zainteresowań?
Skąd taka nazwa ludologia?
Ludologia to słowo pochodzi od ludens, czyli zabawa, zabawa, gra.
Jak tacy kulturoznawcy badają gry komputerowe albo przede wszystkim to, jak gry wpływają na nas, graczy?
Niektórzy naukowcy skupiają się na tym, czy to jest pozytywne, czy negatywne. Czy należy pozytywnie oceniać gry, czy właśnie negatywnie. Czy dobrze, że dzieci grają w to, czy nie. Natomiast jest drugi odłam tego postępowania, powiedzmy, jak to się mówi, badawczego, gdzie z kolei raczej przyglądamy się temu, jak postaci z kreskówek wchodzą do gier komputerowych, albo na przykład jak postaci z powieści fantastyczne albo realne, a może czasem historyczne wchodzą do gier komputerowych. Przyglądamy się też, jak rzeczywistość ta dookoła nas istniejąca funkcjonuje w grach. Na przykład przeprowadzono kiedyś badania. Gra polegała na odbywaniu między innymi meczu piłkarskiego. No i się okazało, że z jakichś powodów nie sprzedawała się, nie spotkała się z zainteresowaniem odbiorców. Okazało się, że to z tego powodu, że zapomniano, że dzisiaj ważnym elementem każdego meczu są reklamy. I że te reklamy nawet wymyślonych produktów powinny się znaleźć dookoła murawy. Czy tak samo koszulki naszych piłkarzy czy sportowców też mają różne emblematy, napisy, elementy graficzne związane też często z reklamą. I gdy zbudowano grę, w której już były te elementy, proszę bardzo, gra spotkała się z dużą popularnością. Czyli też ludologów będzie interesowało to, jak świat zewnętrzny wpływa na grę, ale również jak gracz, osoba, która gra, która korzysta z gry, zmienia też świat dookoła siebie. Z jakichś powodów wybiera pewne dzwonki w swoim smartfonie, które na przykład pochodzą z gry. Z jakichś powodów poszukuje plakatów, które zawiesza na ścianie, a które nawiązują do gry. Czyli zobaczmy, że gra będzie kształtowała też i desktop naszego komputera. Te światy się przenikają i kulturoznawca spróbuje odgadnąć, jakie mechanizmy tym kierują, czyli dlaczego ludzie to robią.
Oczywiście każdy kulturoznawca sam wybiera temat swoich badań, to co szczególnie go interesuje, co chce zbadać i przekazać innym wyniki swoich badań. Czym zajmuje się i co bada nasz dzisiejszy gość, pani profesor Katarzyna Smyk?
Kilka lat badałam choinkę. To jest bardzo sympatyczny temat i lubię o tym mówić, chociaż już dawno się tym nie zajmuję, to zawsze wywołuje uśmiech na twarzach moich rozmówców. Jak to choinkę? Mówię tak, siedziałam pod choinką 9 lat, bo tyle zajęły mi badania, bowiem śledziłam świat dookoła w czasie świąt Bożego Narodzenia, czyli takim jednym z narzędzi kulturoznawczych, takich narzędzi badawczych jest aparat fotograficzny, czy też aparat dzisiaj już w każdym dobrym smartfonie osiągalny. To jest narzędzie, którym się obserwuje i robi notatki w świecie dookoła. Oczywiście sieć, czyli internet i obserwacja tego, co na stronach informacyjnych, czy właśnie w mediach społecznościowych w tych okolicach świąt Bożego Narodzenia się pojawia, a gdzie tylko były jakieś odniesienia do choinki, to mnie już to ciekawiło, ale również postąpiłam tak bardzo staroświecko, czyli z dyktafonem. No dzisiaj też mamy go w smartfonach, ale z dyktafonem wykonałam szereg, ponad setkę rozmów, wywiadów z mieszkańcami Polski, tymi starszymi, którzy jeszcze pamiętali stare choinki tuż powojenne, bo sami dzisiaj mają po 70-80 lat, więc mogli mi opowiedzieć o tym, jak ten zwyczaj choinki zmieniał się przez ostatnie lata. Także to był taki mój temat. Zajmuję się też motywem świętości na przykład. Dopytuję ludzi, co jest dla nich święte, z czym się kojarzy świętość. Ta świętość dla nas, tak jak pomyślimy o świętości w pierwszym odruchu, to od razu widzimy Kościół Pana Jezusa i oczywiście to jest też bardzo ważny temat Pana Boga i w naszej kulturze to jest istotne. Świętość to też coś więcej. Gdy pytałam o postaci święte, to na przykład moi respondenci w ankietach, ankieta to taka prośba o wypełnienie czy odpowiedź na kilka pytań, więc na przykład jak pytam o święte osoby, to jest bardzo piękne, pojawia się babcia jako osoba święta, na przykład ktoś mi odpowiada, bo ona każdemu pomoże, nawet psu, który jest biedny i głodny, pomaga także. Albo no, mój nauczyciel jest osobą świętą, też kto inny mi napisał w takiej ankiecie, dlatego, że ma dla mnie świętą cierpliwość. Kto inny sobie skojarzy świętość ze swoim pokojem, to jest moja świętość, zabraniam tam komukolwiek wchodzić. To jest moja święta, najbliższa przestrzeń. Czyli zobaczmy, pytamy o taką prostą rzecz, jaką jest świętość, a się okazuje, że ludzie nam tyle o tym, co jest dla nich najwartościowsze, od razu mówią.
Ja zdradzę jeszcze, że nasz gość, pani profesor Katarzyna Smyk, bada też bajki, ale o tym opowiemy już kolejnym razem. Co z tą zimą i co z tym śniegiem? Pytamy, rozglądając się dookoła. Rodzice też pewnie opowiadają nam, że kiedy oni byli mali, śniegu podczas ferii raczej nie brakowało. Były sanki, łyżwy i śnieżki. Czy to wszystko przez ocieplenie klimatu?
Klimatycznie.
Ocieplenie klimatu to jest w przyrodzie ocieplenie powietrza.
Mi się kojarzy ocieplenie klimatu na przykład na dworze. Stopni Celsjusza na przykład jest 0, a później jest 15 stopni Celsjusza, ale też ocieplenie klimatu następuje, gdy jest lato i wiosna. Jak jest ciepła zima, to też czasami jest ocieplenie klimatu.
Gdy słońce grzeje, to można mówić, że jest ocieplenie klimatu.
No dobrze, to zapytajmy naszego eksperta. Czy to, że śniegu jest mało, to właśnie przez zjawisko zwane ociepleniem klimatu? Czy naukowcy już to wiedzą? To wyjaśnia meteorolog Grzegorz Kołodziej z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Zależność między ociepleniem klimatu, tak zwanym ociepleniem klimatu, a pokrywą śnieżną, czyli długością występowania pokrywy śnieżnej na danym terenie jest, no bo wiemy, że oznaką ocieplania się klimatu jest na przykład topnienie lodowców albo krótsze zaleganie pokrywy śnieżnej w miejscach, gdzie ona zalegała dłużej, albo po prostu w ogóle nie pojawianie się pokrywy śnieżnej. I ta zależność jest. Natomiast czy jest zależność w ogóle w konkretnych miejscach, tak jak my sobie tutaj chcemy na jakieś konkretne miejsce w Polsce wybrać, a ociepleniem klimatu, to trudno powiedzieć, bo zmiany w atmosferze wszelkie są cykliczne i można powiedzieć, że ta cykliczność jest przez ocieplenie klimatu zaburzona. Jest to zaburzenie w ogóle ogólnej cyrkulacji atmosferycznej nad całym globem ziemskim. No i z tego wynika po prostu, że bywa tak, że mamy pół roku, tak jak ostatnio mieliśmy lata, nie ma praktycznie okresu przedwiośnia czy wiosny, czyli lato zaczyna się w połowie kwietnia i kończy się przy końcu października. No i w tym momencie jesień jest krótsza, no i jakieś takie zaburzenia są, skutkiem tych zaburzeń jest to, że na przykład, że w listopadzie temperatury mamy rzędu minus 14, minus 15 stopni, a potem przychodzi grudzień, nagle mamy minus 3, minus 4 tylko. Także to jest takie zaburzenie pewnej cykliczności. I tak to ogólnie możemy powiedzieć, bo takiego szczegółowego przełożenia, czyli zrozumienia, że akurat w tym miejscu pokrywa śnieżna, czy długość zalegania pokrywy śnieżnej zależy od właśnie ocieplenia klimatu, no to niestety tak nie możemy powiedzieć. Nie ma takiego bezpośredniego przełożenia.
Zastanawiam się, że jeśli klimat nam się zmienia, to co z ludowymi przysłowiami naszych pradziadków, które zawsze mówiły nam wiele o pogodzie, o tym też, jaka ona będzie w przyszłości. Na przykład takie przysłowie: idzie luty, szykuj buty. Czy te powiedzenia przestaną się sprawdzać, jeśli klimat nam się zmieni? Nasz ekspert przypomina, że i tak na przysłowiach nie możemy polegać w 100%.
Mówi się, że przysłowia są mądrością narodu, czy narodów. Pewną prawdę zawierają, natomiast no, nie zawierają całej prawdy i możemy się dziwić. Jeśli mówimy u nas takie proste przysłowie, jak barbary po wodzie, to Boże Narodzenie po lodzie na przykład, czy coś inne podobne, no jest ich sporo tych przysłów. Myślę, że to jest w tych przysłowiach zawarte pewne doświadczenie ludzkie, które tak najprościej się po prostu w postaci rymu pewnego się zawiera. Tam nie można powiedzieć, że przysłowia są całkowicie fałszywe, natomiast one pokazują pewne prawidłowości, ale te prawidłowości pojawiają się od czasu do czasu. Jeśli może tam na przestrzeni kilkudziesięciu lat one się pojawią kilka razy, no to po prostu przytakujemy, no rzeczywiście sprawdziło się, ale rzadko po prostu. Także bada się i są prace nawet takie poważne naukowe, w jaki sposób mądrość czy sposób opisywania zjawisk przyrodniczych odzwierciedlony w przysłowiach jest zgodny z prawdą. No to się robi. No i pewne są takie jakieś przyczynki. Natomiast no niektóre to są no takie trochę baśniowe, można powiedzieć. Ale nie można całkowicie lekceważyć przysłów, mówiąc o na przykład zimnych ogrodnikach, czy jakichś takich okresach. Po prostu jest to pewne doświadczenie, które jest zawarte w takim opisie krótkim i ono czasami rzeczywiście no, ma rację bytu, czasami się to sprawdza.
Przysłowia są ciekawe i potrzebne, ale jednak opierajmy swoją wiedzę na obserwacjach, a takie możemy przeprowadzać nawet sami.
Dzieci gdzieś nawet już w przedszkolu prowadzą tak zwane kalendarze pogody, a w wyższych klasach no to już takie te obserwacje już takie profesjonalne mogą być, bo już starsze dzieci potrafią bez problemu temperaturę przeczytać. Wiele rodzin ma w domach termometry, czy nawet za oknem termometry, bo obserwacja pogody to jest obserwacja zachmurzenia, czyli ilość chmur, rodzaju chmur. Też można się nauczyć, jakie są rodzaje chmur i to nie jest takie trudne, bo nie jest ich wiele. Część tych obserwacji to jest także zjawiska pogodowe. No, wiemy, kiedy pada deszcz, śnieg. Także na przykład ciśnienie atmosferyczne można sobie odczytać i wiele osób ma w domach takie barometry kupione gdzieś tam w sklepach i to jest do odczytania. Prędkość i kierunek wiatru. No może tego się nie mierzy, ale czujemy, czy wiatr jest umiarkowany, słaby czy silny. To są podstawowe elementy, tak można powiedzieć, elementy albo składniki pogody. Zachmurzenie, ciśnienie, temperatura, zjawiska, prędkość wiatru, wilgotność powietrza. I to są elementy, które można samemu zaobserwować. Natomiast no, trzeba mieć oczy i uszy otwarte. Trzeba chcieć się interesować pogodą. Natomiast jeśli byśmy chcieli troszeczkę bardziej skomplikowany tak sposób obserwować, no to są takie przyrządy, które no, są w ogródkach meteorologicznych, na specjalnych stacjach. No i wtedy można sobie gdzieś tam zapytać kogoś, albo po prostu można także taką informację gdzieś znaleźć w internecie. Można porównać to, co widzimy w komputerze w internecie z tym, co widzimy za oknem. Także to też tak można się po prostu trochę pofascynować, tym pobawić. Nasze obserwacje wzrokowe i proste przyrządy, które są dostępne w domu, wystarczą do tego, żeby pogodę obserwować.
Czyli obserwujemy, a może w przyszłości to właśnie wy zajmiecie się problemem ocieplenia klimatu albo jakimś innym tematem związanym z pogodą. Czym zajmuje się paleontolog i jakie skamieniałości odkrywają naukowcy na Lubelszczyźnie? Tego można się dowiedzieć na warsztatach Uniwersytetu Dziecięcego UMCS, a my to wszystko zarejestrowaliśmy naszym mikrofonem podczas zajęć prowadzonych przez Annę Bukowską właśnie z Uniwersytetu Dziecięcego UMCS.
Uwaga, pokazuję, jak robimy skamieniałość. Mamy gips rozmieszany, wszyscy patrzą. Nakładamy szpachelką do naszej foremki. Tak troszkę ugniatamy, żeby wypełnić wszystkie zagłębienia i w ten sposób za chwilę powstanie skamieniałość. Panowie zaczynają, proszę, ja rozmieszam następną porcję. Macie oto, nie jest wygodnie tu mieszać. Sypiemy gips, zaraz mikrofon się zakurzy. Będziemy mieli skamieniałe amonity, skamieniałe trylobity, głowę triceratopsa, ząb rekina i ząb mamuta. Takie cuda tylko u nas.
Co to za wzór jest?
Nie wiem.
Jeszcze nie wiadomo, co wyjdzie z tego, tak? Zobaczymy.
Ty masz trylobita.
Robiliście kiedyś coś takiego?
Ja jeszcze nigdy nie.
Czy to jest ciekawe?
Tak.
Jesteście ciekawi, co z tego wyjdzie?
Tak.
I popatrz, już tam zaczyna się skamieniałość robić. Pamiętajcie, żeby ładnie pomalować w domu. Od was zależy, jak będzie wyglądał ten wymarły świat. Zaraz wszystko zobaczycie. To jest właśnie najprzyjemniejsza część, wyjmowanie z foremek. Ja wam zaraz pokażę te zęby rekina w naturze, jak wyglądają, skamieniałe. I zobaczycie, że po tylu milionach lat, nawet 150 milionach lat, zęby rekina są cały czas ostre. A są ostre dlatego, że rekiny myły zęby. Zobaczcie, takie zęby rekina skamieniałe można znaleźć w Maroku na przykład, ale też u nas na Lubelszczyźnie, bo my jesteśmy terenem, gdzie jest cudowna okazja do znalezienia skamieniałości. Na naszym terenie kiedyś było morze i to nawet kilkakrotnie. Później się ono cofało, potem napływało z powrotem i w kamieniach, które znajdujemy na Lubelszczyźnie, są to wapienie, można znaleźć albo odciski dawnych zwierząt, albo nawet skamieniałe całe zwierzęta. Na razie jeszcze nic nie ruszamy, czekamy cierpliwie. Cierpliwość w nauce jest wskazana. Na razie sobie obejrzyjcie, jak wyglądają zęby rekina. Tylko się nie skaleczcie, bo rekin oprócz tego, że zęby miał ostre, tak ostro zaostrzone, to jeszcze tu na bokach ma taką piłkę. I on dzięki temu, jak już złapie jakąś rybę czy inne zwierzę morskie, to jej nie wypuści, bo ząb wbija się w ciało ofiary i zwierzę nie ma możliwości wycofania się, szczególnie, że te zęby rosną nie tak jak u człowieka prosto, tylko są skierowane do tyłu. Ładnie bym wyglądała z takimi zębami. Nie za bardzo, ale rekin to pięknie wygląda. Proszę bardzo, oglądamy. Nie już zostawiamy nasze skamieniałości, bo jak będziemy ciągle mieszać gips, to on nigdy nam, a może nie to, że nigdy, ale na pewno nam dużo dłużej będzie tężał, a ten twój jest bardzo duży kawałek, więc byś miał kłopoty, żeby go wyjąć. Czekamy, cierpliwie.
Słuchajcie, a jak ten ząb rekina? Jaki on jest? Ostry rzeczywiście? Ale uwaga, żeby się nie skaleczyć.
Troszkę.
Wiecie, że najwięcej skamieniałości odkryła pewna Angielka, która chodziła na spacery nad morze i zobaczyła wystające szczątki kości i ma bardzo duży wkład w badania nad dawnymi zwierzętami, bo tych zwierząt odnalazła całe tysiące fragmentów. Natomiast dzisiaj badaniem szczątków zwierząt i wymarłymi zwierzętami zajmuje się paleontologia. Paleontolog to jest taki naukowiec, który idzie w teren z lupą, z pędzlem, młotkiem, plecakiem, często w takie miejsca, gdzie nie ma drogi i musi to, co znajdzie, wszystko przynieść na plecach do laboratorium, tam zbadać te szczątki, czy coś w ogóle znalazł ciekawego. Ale zanim wróci do laboratorium, to często wiele dni, a nawet miesięcy spędza w terenie. Na pustyniach łatwo jest znaleźć skamieniałości, bo się różnią od piasku. Łatwo jest znaleźć skamieniałości w pewnym niewielkim mieście niedaleko Lublina. Kto wie, jakie to może być miasteczko, jedno z najsłynniejszych na Lubelszczyźnie. Tak jest, w Kazimierzu Dolnym, w kamieniołomie znaleziono na przykład amonita. To było przed wojną, który miał ponad metr średnicy. Amonit to było takie zwierzę, które miało, o pokażę wam tutaj muszle. Amonity mieszkały w takich muszlach, tu im wystawały nogi. Jak się amonit trochę zdenerwował, to się nawet chował do tej muszli, ale nie za bardzo. Natomiast wyginęły te amonity, to są krewni dzisiejszych krewetek. I teraz, moi drodzy, jak one wyglądały, możemy się dowiedzieć na podstawie skamieniałości, które znajdujemy między innymi w Kazimierzu Dolnym. A ten pan to jest właśnie zdjęcie, taki rysunek paleontologa, który znalazł szczęśliwie szkielet chyba T-rexa. Kto wie, jak się po łacinie tyranozaur nazywa? Tyrannosaurus rex. Stąd jest T-rex w skrócie. I zobaczcie, musi odkopać bardzo delikatnie szczątki tego dinozaura. Tutaj już doszedł do takiego momentu, że nawet pędzelkiem odkrywa warstwy piasku i skały, które przykrywają ten szkielet. Żeby wydobyć ten szkielet w całości, żeby on się nie zniszczył w transporcie, często zalewa się go gipsem i razem z taką osłoną gipsową, taką jak wy dzisiaj zrobiliście, zabiera się do laboratorium.
Dla mnie pycha!
A czy to, o czym dziś powiemy, jest pycha? Na pewno powinny być pycha, bo mają w sobie bardzo dużo witamin i minerałów, których nasz organizm potrzebuje. I w dodatku potrzebujemy każdego koloru z tej warzywnej tęczy, mówi dietetyk pani Kasia Banach z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Tęcza zaczyna się od koloru czerwonego i takie czerwone warzywa jak na przykład pomidor czy papryka posiadają w sobie moc, która dobrze wpływa na nasze serce. Jeżeli chcemy mieć takie silne i zdrowe serducha, wtedy właśnie warto sięgać po warzywa czerwone. Dalej mamy kolor pomarańczowy i tutaj możemy wymienić na przykład dynię czy też marchewkę. Moc pomarańczowego to skóra, włosy i paznokcie. To jest informacja szczególnie ważna dla dziewczynek, ale też dla naszych mam i dla naszych babć. Jeżeli chcą mieć lśniącą skórę, zdrowe paznokcie, wtedy warto sięgać właśnie po te pomarańczowe owoce i warzywa. Dalej mamy kolor żółty. Do żółtych warzyw zalicza się na przykład cebula, czosnek jest trochę żółty i moc żółtego to odporność. Nie bez przyczyny też nasze babcie, jeżeli jesteśmy chorzy, zalecają nam często syrop z cebuli, ponieważ właśnie moc żółtego to odporność. Kolor zielony to mózg i takie warzywa jak brokuł, jak sałata, jak jarmuż bardzo dobrze będą wpływały na funkcjonowanie naszego mózgu. Przez to będziemy mogli osiągać lepsze oceny na sprawdzianach, czy też rozwiązywać wszystkie łamigłówki. I na końcu fioletowy, kolor niebieski, czyli na przykład czerwona kapusta, fioletowa kapusta, buraczki, oczy. Jeżeli spędzimy zbyt dużo czasu przed komputerem lub przed telewizorem, wtedy warto sobie sięgnąć po takie fioletowe warzywa, które na pewno pomogą naszemu wzrokowi.
A więc z ulubionym filmem zasiadamy z warzywnymi pysznościami, a można z nich zrobić nawet ciasto.
W słupki można pokroić marchewkę, paprykę, ogórka i sięgać sobie po taką przekąskę podczas oglądania telewizji, zamiast właśnie chipsów. Oczywiście najbardziej polecane są te warzywa surowe, żeby były poddane jak najmniejszemu stopniowi obróbki, ale też można przemycać warzywa, chociażby w postaci jakiegoś ciasta marchewkowego albo na przykład ciasta batatowego. Również takie produkty dostarczą nam odpowiednich ilości witamin i minerałów.
To jeszcze poprosimy o przepis na zdrowe frytki.
To będą frytki pieczone bez dodatku tłuszczu, czyli takie warzywo myjemy, obieramy ze skórki, kroimy na słupki, doprawiamy ulubionymi przyprawami, polewamy łyżką oliwy i wkładamy do piekarnika. Taki produkt będzie dużo zdrowszy niż takie tradycyjne frytki smażone na oleju. Nie będą takie tłuste, a w smaku będą podobne też chrupiące.
To smacznego popołudnia Wam życzę i miłych eksperymentów, także tych kulinarnych, ale na przykład pogodowych, bo każdy klimat jest dobry do eksperymentowania. Paulina Superczyńska i młodzi eksperci, z którymi rozmawiała, gościli w naszym programie. Krzysztof Mysiak i Jarosław Gołofit zrealizowali program. Kinga Szymanek życzę Wam dobrego czasu podczas ciągle trwających ferii i do usłyszenia.